miarą sukcesu jest przesuwanie bliżej słoneczka, które rozdaje oceny, czyli Stanów Zjednoczonych, które są twórcą ładu, jak mi się wydaje. Tak? No, może byli twórcą ładu, ale właśnie wojna systemowa trwa o to, że już tego ładu nie są w stanie utrzymać, właściwie sami go niszczą. A my dalej gramy w tą grę oznaczoną w karty, tak? Na kartą na czole. Tutaj właśnie kowboje czy gangsterzy sobie ostrzą noże i tworzą lewary, no jak na Ojcu Chrzestnym, tak? Jesteśmy bardzo kulturalni, mówimy cichym, spokojnym głosem, powolnym tonem. I pod to szykować te wszystkie zdolności. Od służby wywiadu wojskowego, od operacji dalekiej ręki, od zdolności uderzeniowych, od operacji wobec Królewca, od logistyki pod to pociągniętej, od blokady morskiej. Więc jeżeli miałaby wybuchnąć to wojna, to tylko wtedy, gdy Rosjanie uznają, że amerykańskie gwarancje są niewiarygodne i Amerykanie nie wejdą do wojny. A zatem jedyna wojna, do której Polska powinna się przygotowywać, to jest wojna bez Amerykanów.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Z kolei partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Wszystkie szczegóły o rabatach, kodach rabatowych znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dziękuję za całe wsparcie, za wszystkie lajki, suby, komentarze. Przypominam, że walczymy o 800 tysięcy subów. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie, a także podczas porannych live'ów o godzinie 12 donate'ami, czyli cegiełkami. Bardzo Państwu za całe wsparcie dziękujemy, działamy dzięki Wam. Przypominam, że w księgarni internetowej historiarealna.pl możecie kupić moją nową książkę Polacy, to jest na razie taka wydrukowana okładka, bo książka się drukuje. Każdy egzemplarz, który kupicie w naszej księgarni, podpiszę i wyślemy do Was, jak tylko się książka wydrukuje, wyślemy razem z autografem. Dodajmy, że premiera książki jest 16 czerwca, ale na pewno będziemy wysyłali wcześniej, jak tylko przyjdzie z drukarni. Także polecam Polaków. O, a co to? Oczywiście błękitny rekin, a to oznacza, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. Pakiet cyberbezpieczeństwa dla Twojej, drogi widzu historii realnej, pełnej ochrony. Jest to szybka usługa VPN bez limitu urządzeń. I teraz bardzo ważna wiadomość. Surfshark wprowadził specjalną promocję dla naszych widzów. Wyjątkowo niska cena i 4 miesiące gratis. Wystarczy skorzystać z linku surfshark.com/historiarealna. I funkcje są naprawdę rewelacyjne. Możecie zmienić swoje IP i w ten sposób ukryć Waszą lokalizację i oglądać na przykład ulubione filmy i seriale za granicą. Funkcja Clean Web blokuje reklamy i wyskakujące okienka, czyli zmorę internetu, w tym prośby o aplikację plików cookies. Surfshark Antywirus to jest z kolei skuteczne narzędzie do ochrony wszystkich Waszych urządzeń. Po necie możecie surfować bez reklam, pozostawiania cyfrowych śladów dzięki wyszukiwarce Surfshark Search, a z kolei Surfshark Alert to jest natychmiastowe powiadomienie o wyciekach danych. Możecie stworzyć swoją nową internetową tożsamość i nowy adres e-mail dzięki funkcji Alternative ID. Także pamiętajcie, żeby skorzystać z linku surfshark.com/historiarealna. Kciuk dla Surfsharka, kciuk dla błękitnego rekina. A moim i Państwa gościem jest dr Jacek Bartosiak, czołowy geopolityk Rzeczypospolitej. Cześć Jacku.
Cześć Piotrze, witam serdecznie wszystkich.
Bardzo mi miło, że jesteś gościem Historii Realnej. Zamykamy z Tobą kwiecień, bo to ostatni odcinek w tym miesiącu. Przed nami przerwa majówkowa. Masz jakieś plany na majówkę?
Nie, będę w Warszawie sędziczo.
No dobrze, przypomnę.
Poza tym ostatnio śnieg padał, tam gdzie chciałem pojechać, zamiast ten. Słyszałem, że będzie ciepło akurat w sobotę, w niedzielę, ale to tylko jakieś zaskoczenie nagłe, bo okazało się jeszcze wczoraj, że śnieg padał, gdzie chciałem pojechać w Polsce. Jakaś masakra.
No wiesz, kwiecień. Słuchaj, to tak, przypomnę Państwu, że nasz dzisiejszy gość jest szefem niezależnego think tanku Strategy and Future, autorem szeregu poczytnych publikacji na czele z książką Oczy Szeroko Otwarte. Jacku, dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o wielkiej geopolityce, o tym, co ta wojna w Iranie pokazała, jeżeli chodzi o globalną pozycję hegemoniczną Stanów Zjednoczonych, ale w drugiej części rozmowy również o tym, jak zmieniła, czy też inaczej, jak potwierdziła zmiany zachodzące na nowoczesnym polu bitwy asymetrycznym. Ale zanim przejdziemy do tej wielkiej geopolityki, to pytanie o zwolnienie Poczobuta. Wszyscy się cieszymy, że udało się go uwolnić, tylko w tym wszystkim jest taki zgrzyt, o którym mało kto mówi. To znaczy deal był dogadany przez Amerykanów. Czy naprawdę Polacy potrzebują amerykańskiego pośrednictwa, żeby rozmawiać z Białorusią i coś egzekwować naszą wolę wobec naszego sąsiada? Nawet w takich sprawach?
Nie wiem, jakie, absolutnie nie mam zielonego pojęcia, jakie są szczegóły uwolnienia Poczobuta. Nie wiem, jak to było załatwiane. Nie mam pojęcia. Natomiast co do zasady, jest to żenujące, że merdamy ogonem i się cieszymy, że Amerykanie to załatwili, a tylko zrobili to oni, a nie my, dlatego że my ideologicznie odwróciliśmy się od Łukaszenki już lata temu, nie mieliśmy powiązań, lewarów, ja to mówiłem u Ciebie w programie, robiliśmy wskutek naszego ideologicznego zacietrzewienia, nie rozumiejąc, że wpływy ma się tam, gdzie się jest w grze, a nie gdzie się stawia wysoko moralne, że tak powiem, na wysokiej moralnej górze. Najlepszym dowodem dla tych wszystkich, którzy będą wątpić to, co powiedziałem, jest postawa kościoła katolickiego w PRL-u, który był akuszerem okrągłego stołu, był jednocześnie rozdawcą pomocy zachodniej materialnej od serów holenderskich przez inne rzeczy, pośredniczył między komunistami a Zachodem, pośredniczył między opozycją a Zachodem, bo był w grze. Musiał zawierać taktyczne deale, miał interesy gospodarcze w PRL-u, miał interesy gospodarcze na widoku również w III Rzeczpospolitej, wydealował swoją pozycję również prawną, o czym wiemy. W związku z tym, że ci wszyscy moraliści niech dobrze prześledzą historię Kościoła w PRL-u i w transformacji ustrojowej. To jest po prostu absolutny dramat, że my nie potrafimy zadealować tak z Łukaszenką, żeby jemu, gdy nam na czymś bardzo zależy, rozmawiał z nami, dlatego że właśnie nie mamy tych połączeń, różnorakich więzi, które wynikają z codziennej współpracy, z codziennych interakcji, tak jak to w życiu, prawda, bywa. My wybraliśmy politykę oceniania z wysokiej wieży moralnej, samo zresztą zazwyczaj samo określającej się, bo inni wcale nie muszą tak uważać, i że to jest prawdziwa polityka. Kto się z nami nie zgadza, jest w błędzie i musi zrewidować swoją politykę, wcześniej przeprosiwszy za swoje błędne postępowanie. Jakże to charakterystyczne jest dla Polski. Ja ubolewam, bo zmarnowaliśmy wiele lat polskiej polityki wschodniej. Nie zabezpieczyliśmy swojej strefy buforowej. Mieliśmy tam wielkich kontraktów na Białorusi, wielkich biznesów, z którymi by się liczył Łukaszenka. Nie doprowadziliśmy do tego, że Łukaszenka żyje dzięki portowi w Gdańsku, bo jest zamkniętym lądowo krajem i tak dalej. Gdybyśmy mieli te wszystkie powiązania, gdybyśmy normalnie robili też pieniądze, nie zważając na to, co się tam działo, łatwiej byłoby nam uwalniać również Polaków prześladowanych. Łatwiej byłoby nam też wypychać Rosjan z Białorusi. Tak się kończy właśnie polityka z wysokiego konia, którego się właściwie nie ma, tylko samemu się w głowie zbudowało.
Tak, a wiesz co, masz 100% rację. Nie wiem, czy pamiętasz, komentowaliśmy to jakiś czas temu, że Białoruś, jak rozpoczął się ten mini reset amerykańsko-białoruski, a to było, nie wiem, 3 miesiące temu, może pół roku, zgłosiła się do Polski, że chce rozmawiać o sprawach dwustronnych, a Polska powiedziała, to jest straszny reżim, który zaatakował Ukrainę, brał udział, w związku z tym my moralnie nie chcemy z wami mieć nic wspólnego. Jak ja sobie to słyszałem, to mnie po prostu szlak trafiał, bo kończy się to w ten sposób, że duże państwo, które ma ambicje bycia jakimś rozgrywającym, wiesz, w Europie Środkowo-Wschodniej, nie potrafi nic uzyskać od małego państwa, z którym graniczy i potrzebuje Amerykanów. Wyobraź sobie taką sytuację, bo tak myślałem o tym dzisiaj rano przed naszym spotkaniem. Ameryka coś wymusza, inaczej, coś dostaje od Meksyku, bo Chińczycy są pośrednikiem. Albo Francja od Belgii, bo Ameryka jest pośrednikiem. Przecież to byłoby upokorzenie i dla Ameryki, i dla Francji, prawda? A my się cieszymy, klaszczemy, brawo, Poczobut wolny i super, ale dlaczego sami nie potrafiliśmy go wydostać, nie?
Tak, bo ale mówię, to nie chodzi o to, bo nie wiem, jakie były szczegóły tak naprawdę. Ja a propos właśnie Poczobuta, natomiast co do zasady, od lat można było obserwować to, że polityka z wysokiego moralnego konia, samozwańczego zresztą moralnego konia, prowadzi do nikąd i znów polecam przyjrzeć się, jak sobie radził Kościół katolicki.
Tak jest, tak jest.
PRL, jak negocjował swoją pozycję, jak był w zwarciu i nie tylko oczywiście w opozycji do komunistów, tylko dealował również, funkcjonował dzięki temu. I jak później wydealował swoją pozycję w III Rzeczypospolitej, jeżeli to jest obrazoboczy temat, to wystarczy zobaczyć, jakie były przepisy wprowadzone, ustawy o reprywatyzacjach, o odzyskiwaniu mienia i tak dalej, tak?
No wiesz, ale też daleko, żeby nie patrzeć, wystarczy, jak ja pisałem książkę o żołnierzach wyklętych, jakie było stanowisko Wyszyńskiego i Kościoła. No to już zostawiam fanom tematu. Ale wiesz co, pytasz o szczegóły. Na przykład mnie zirytowała wypowiedź tego specjalnego wysłannika amerykańskiego do spraw Białorusi, który widział się z Sikorskim i tutaj był w Warszawie w przededniu tej wymiany, który powiedział tak, prezydent Trump przycisnął Łukaszenkę na prośbę Nawrockiego. Czyli zobacz, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej musi prosić prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby on dopiero przycisnął Łukaszenkę. Dlaczego my nie możemy przycisnąć Łukaszenki? Powiedzieć, stary, mamy to, to, to i to możemy ci zrobić.
Nie, ale to jest jeszcze gorzej, bo ja tu podejrzewam, że Amerykanie próbują rozgrywać naszą politykę wewnętrzną i zwiększać pozycję Nawrockiego i teraz cały jego polityczny będzie podniecał się, że on ma sprawczość na wielkim hegemonie. Amerykanach, którzy jak słoneczko i kto bliżej się ustawia Amerykanów, ten jest lepszy, tak? Bo oni decydują, jak wygląda ład międzynarodowy, podczas gdy nie decydują już, a my, ta kłótnia też z zeszłego tygodnia o słowach Tuska do Financial Times, prawda, o wojnie i cała dyskusja od X-a do Y-ka, że co on zrobił, bo przecież Niemcy nas wyprzedzają w tej bliskości do Ameryki. Tak jakby Amerykanie byli słońcem, od którego rozdają, kto jaką ma punktację w klasie, to jest co za myślenie po prostu Polaków. Amerykanie już nie rozdają tego. Bliskość z Amerykanami może szkodzić, może dawać benefity, ale może też szkodzić. W ogóle nie ma takich rozważań w tej wojnie systemowej. Droga w ogóle powinna być inna. Ta bliskość powinna być teatrzykiem, a nie naszym celem. Amerykanie mogą przegrać tą wojnę systemową. W ogóle należy ominąć te Niemcy. Wcale nie miarą sukcesu jest nasza bliskość z Amerykanami za wszelką cenę. Tylko nasza własna pozycja, zwłaszcza w regionie ze Szwecją, Finlandią i w opozycji do Rosji i zmiana peryferyjności naszego myślenia. Więc to na wszelką cenę być bliżej Ameryki niż Niemcy utrwala naszą peryferyjność, zwłaszcza myślenia naszego w geokulturze, jak to nazywa profesor Grosse, który napisał teraz świetną książkę pod tytułem Międzymorze i tam jest bardzo duży rozdział o geokulturze, czyli tak naprawdę o pułapkach naszego peryferyjnego myślenia. I z panem Poczobutem, który został szczęśliwie uwolniony, dyskusja wokół tego również jest na swój sposób peryferyjna. Zastrzegam, oczywiście nie wiem, co tam się działo dokładnie, jaka była kalkulacja i jakie działania, być może jakaś wielka sprawa. Polskie służby może coś wielkiego zrobiły, ja nie chcę tu deprecjonować. Ja się raczej wypowiadam o tym, że trwało to tyle lat i ogólnie nie tylko to, tylko w ogóle ta cała nasza polityka wschodnia z wysokiego moralnego konia, podczas gdy Ukraińcy utrzymują kontakty nawet z Rosjanami, tak? W tym sensie, że wymieniają się eliminują z list do zabicia przeciwnika tych, którzy są, wymieniają się, żeby ratować, tak? Na przykład kogoś ważnego. To również my, nawet gdybyśmy prowadzili wojnę z Rosją, musimy mieć my własny kanał komunikacji z Rosją, a nie przez Amerykanów. I to samo z Łukaszenką. To jest jakaś dziecinada zupełna, że my jesteśmy, nie wiem, zamknięci, bo my jesteśmy w Shire, a tutaj Mordor i oni nawet języka nie mamy wspólnego, więc nie będziemy rozmawiać. Co to jest za myślenie o polityce w ogóle?
Tak. Ale wiesz co, też uderzyło mnie to, co powiedziałeś przed chwilą, że Ameryka też używa tej całej sprawy do rozgrywania naszych polityków. Nasi politycy, zamiast mówić o tym, jak ciężko było przez 5 lat temu człowiekowi za kratami, 1860 dni przesiedział, to wszyscy teraz się kłócą, kto jest bardziej zasłużony w sprawie jego uwolnienia i kto bardziej z Amerykanami współpracował. I wiesz co? Ambasador dwojga narodów, jak ja go nazywam, czyli Tom Rose, od razu to wykorzystał i wczoraj napisał dwa tweety. Tutaj rozdaje podziękowania, łaska dla tego, ten się wykazał, tamten się wykazał i nasi politycy, pochwalił nas namiestnik. Tak, to my. To pan premier dał radę, a tam i ktoś inny, pan prezydent, nie? Dał radę. Przecież to jest śmieszne po prostu.
Zwróćmy uwagę, jak polskie mapy mentalne, peryferyjne w układzie globalnym, miarą sukcesu jest przesuwanie bliżej słoneczka, które rozdaje oceny, czyli Stanów Zjednoczonych, które są twórcą ładu, jak mi się wydaje, tak? No może byli twórcą ładu, ale właśnie wojna systemowa trwa o to, że już tego ładu nie są w stanie utrzymać, właściwie sami go niszczą. A my dalej gramy w tą grę oznaczoną w karty, tak? Na kartą na czole. I oni łatwo mogą nas rozgrywać. A to jest, robi się niebezpieczne, bo mogą nas używać w wojnie systemowej w ten sposób. Polska powinna przestać zabiegać o te względy w ten sposób. Bo jest bardzo łatwo to instrumentalizować przeciwko nam. I tak samo wcale nie miarą naszego sukcesu jest to, że czujemy się zazdrośni, że Merz ma lepsze relacje z Trumpem niż my i Niemcy się ustawiają bliżej. Niemcy się wcale nie ustawiają bliżej. Niemcy po prostu chcą mieć jak najwięcej pola manewru na wszystkich kierunkach.
Oczywiście.
I z Chinami, i z Rosją, i ze Stanami Zjednoczonymi. A my jesteśmy zazdrośni i uważamy, że więcej zasłużyliśmy sobie, żeby bliżej Amerykanów, bo to jest miara sukcesu polskiej polityki zagranicznej. Absolutnie nie jest to miarą sukcesu. Mało tego, w obecnej sytuacji międzynarodowej stwarza to pole ryzyka i braku kontroli własnej eskalacji tego wszystkiego. I tyle się mówi w Polsce o tej naszej niepodległości myślenia, niezależności, podczas gdy chyba naprawdę mamy umysły zależne. Również profesor Grossy, właśnie jestem, kończę tą książkę, opisuje, że to się chyba bierze właśnie z tej metody klientelistycznej. Pod końca XVII wieku, później XVIII wiek, na obcych dworach, prawda, załatwianie swoich wielkich spraw przez magnaterię i władców politycznych w oparciu o obce dwory. Nawet reformę Konstytucji 3 maja próbowaliśmy przeprowadzić w oparciu o Prusy. Zawsze musimy się na kimś oprzeć, tak, w tej polityce i uważamy to za... I się kłócimy, która orientacja jest lepsza. To wytwarza w ogóle całą gamę zachowań takich właśnie peryferyjnych, bym nazywał, zależnościowych. No, nam się w Strategy and Future wydawało i zamarzyło, że polskie państwo stać zupełnie na co innego. Nawet jeżeli jest pewne teatrum zbliżania się lub oddalania do Stanów, zbliżania lub oddalania do Europy, kierujemy się zupełnie pewną perspektywą wieczną, tak, dłuższą, trwania w tym miejscu na świecie i wykorzystywania wszystkich wiatrów. A te wiatry teraz wieją inaczej i obie opcje, kontynentalne, czy też europejska, jak i opcja amerykańska, nie dają Polsce siły. PiS i Platforma, moim zdaniem, nadal tego nie rozumieją w sposób wystarczający, w tym komentatorzy i eksperci nie potrafią sobie wyobrazić, że świat wygląda już inaczej. No i tu przechodzimy właśnie do tego, co się właśnie wydarzyło wokół tak Iranu, tak, z tą tak całą sytuacją.
No dobrze, to teraz tak, pierwsza uwaga, zaciekawiła mi ta książka profesora Grossy, muszę przeczytać ją i zaprosimy pana profesora do historii realnej, bardzo dziękuję.
Koniecznie, naprawdę warto,
tam rekomendacje.
Wprowadzenie do tej książki jest tak od razu, jak ktoś na przykład chce mieć krótki wstęp do geopolityki światowej w ostatnich 10 latach, to jest te 10 stron wprowadzenia wspaniale nawiguje przez to. I wprowadza też najważniejszych koncepcji, głębokich takich koncepcji geopolitycznych w polskim myśleniu, światowym myśleniu. Naprawdę świetne, świetne to jest. Tak.
Okej. No to zadzwonię do niego, bo już raz był gościem w historii realnej parę lat temu, to trzeba pora odświeżyć ten kontakt. Dobrze, zostawiamy Poczobuta i całą sprawę amerykańskiego pośrednictwa, które wywołuje we mnie i w tobie podobne odczucia, więc przejdźmy do Iranu. Myślę, że już można powoli zastanowić się nad skutkami geopolitycznymi tej wojny. Najpierw było 40 dni bombardowania od 28 lutego, a teraz mamy 20 dni gadania i wzajemnego stroszenia na siebie min i Trump tupie nogą, raz mięknie, raz jest twardszy, ale od tych 20 dni nic nie wskurał. Cieśnina Ormuz zamknięta, reżim ten sam, który był, i Irańczycy zachowali swój potencjał dronowo-militarny, rakietowy. Gdybyś mógł podsumować w takim razie, Jacku, jak ty to widzisz, o czym nam ta cała rozgrywka, co nam mówi o amerykańskiej pozycji globalnej?
Można podsumować to w sposób następujący. Amerykanie weszli w drugi rozdział wojny systemowej po przegraniu pierwszego i stwierdzeniu porażki, tak, jesienią, bo Chińczycy pokazali nam w minerałach ziem rzadkich, że po prostu kontrolują łańcuchy dostaw, i Amerykanie postanowili zademonstrować dominację na światowym rynku energii poprzez blokadę morską, później operację w Wenezueli i przejęcie, skuteczne chyba przejęcie kontroli nad przepływami strategicznymi energii z Wenezueli na rynek światowy, poprzez zademonstrowanie dominacji dolarowej na rynku energii światowej, poprzez flirt z Rosją, zademonstrowanie zdolności do obracania Rosji potencjalnie, poprzez wpuszczanie lub blokowanie jej na światowym rynku energii w dolarze. Tam był ten moment, że Putin znów mógł w dolarze obracać przez chwilę. To jest sygnał wszystko do Pekinu. Blokadę morską Kuby, która pokazuje dalej, która się dzieje i która pokazuje, że Kuba nie ma po prostu środków energetycznych na utrzymanie swojego reżimu, jeżeli jest odcięta na Morzu Karaibskim od dostaw od państw Ameryki Łacińskiej, w tym Wenezueli, czyli dominacja Amerykanów wojskowa. Nie. No i to samo próbowali zrobić w Eurazji, tak, z Iranem. I to było wymierzone w to, żeby zbudować sobie środek nacisku na Chiny. Gdyby im się udało z Iranem, byłoby to bardzo skuteczny środek nacisku przy wykorzystaniu najlepszej siły zbrojnej na świecie, jak jest i jak Amerykanom się wydawało. Najlepiej, gdyby powtórzyli operację wenezuelską, zdekapitowali reżim i nowy szach, nowy władca, grzecznie by przekazał korporacjom amerykańskim, podobnie jak za szacha, surowce i Chiny. No i Bliski Wschód byłby amerykański siłowo, tak? Petrodolar by się umocnił, wszystko wygrał. Taki był cel. Cel został pokrzyżowany, przynajmniej na razie, bo okazało się, że po pierwsze geografia rządzi światem, cieśnina Ormuz jest wąska, to, co było przedmiotem mojego doktoratu i mojej pierwszej książki, i co uruchomiło mnie w ogóle na początku, Mackinderowsko, że wraz z proliferacją masowej taniej precyzji, rakiet, pocisków, dronów, sensorów, potęga morska eroduje, to znaczy nie ma sanktuariów w Grenlandii, Eurazji, i nie jest w stanie skutecznie dokonywać projekcji siły przeciwko Chinom, przeciwko Iranowi. Od tego się zaczęło. A2AD, pamiętasz, tak? Anti-Access Area Denial systemy. No i to się to okazało, zwłaszcza, że Iran był w stanie trafić, wykorzystać trzy atuty, które miał, i właściwie zdiagnozował sobie punkt ciężkości i zademonstrował to, że z Eurazji Amerykanie są wypychani poprzez to, jak wygląda geografia Eurazji, to raz, niesprzyjająca z przychodzeniem z odległości, kosztuje to Amerykanów bardzo dużo, jak i też, że masowe i tanie środki proliferacji skutecznie odstraszają flotę od kontroli wszystkich możliwych miejsc. Być może od wejścia na Bałtyk, od Ormuzu, od cieśniny tajwańskiej, prawda, od Morza Południowochińskiego i tak dalej, i tak dalej. Do tego system sojuszy amerykańskiego okazał się być wadą, słabością, czyli punktem ciężkości, bo bardzo łatwo było zademonstrować, że Amerykanie nie są w stanie bronić państw Zatoki. Nie są w stanie bronić tak skutecznie, jak one by sobie tego życzyły, a to są państwa pustynne, zależne od generowania prądu, od ciągłej marży ze sprzedaży węglowodorów i od odsalania wody, instalacji. No i Iran bardzo łatwo to mógł niszczyć, zademonstrował to, więc jeszcze kontrolował eskalację. Dominację eskalacyjną miał i jeszcze pokazywał, że absolutnie to wszystko nie działa, a sam był w bastionie górskim w przeciwieństwie do Polski. Polska geografia jest dokładnie odmienna. Przez nas się przejeżdża jak przez sitko, bo jesteśmy tak położeni, a Iran ciężko, bo to są trudne góry, właściwie i wyżyny cały czas, i pustynne tereny też w niektórych miejscach. W związku z tym bardzo ciężko jest zdobyć lądowo. No i Iran zademonstrował, że amerykańska armia lądowa jest, i tutaj znów to jest do ogródka polskim politykom, bardzo mała. I amerykańskie siły zbrojne to są siły kosmiczno-powietrzno-morskie, coraz mniejsze zresztą, jeżeli chodzi zwłaszcza o marynarkę, z bardzo małymi i dosyć słabymi wojskami lądowymi. w kontekście Wielkiej Eurazji, no, mas lądowych, populacji tam i tak dalej, geografii gór i amerykańskie wojsko lądowe nie są potężne, nie są liczne i nie są gotowe do takiego użycia, żeby umierali dziesiątkami tysięcy. I to jest słabość Amerykanów. I Iran to wykorzystał, no, poprzez zademonstrowanie, że inwazja lądowa jest bez sensu, Cieśnina Ormus nie da się odblokować, całe to latanie w powietrzu nic nie daje, można sobie bombardować ile wlezie. Dekapitacja na pewno bolała, ale reżim to przetrwał. Okazało się, że to nie był punkt ciężkości, tak samo jak zajęcie Moskwy przez Napoleon nie było punktem ciężkości Imperium Carów i jeszcze nam dlatego obnażał słabość strukturalną systemu petrodolarowego, bo okazało się, że los państw Zatoki zależy od Iranu i od jego rakiet, a nie od protekcji amerykańskiej, co na pewno wywoła perturbację, na pewno wywołuje i wbrew temu, jak Izraelczycy spinują to, że Arabia Saudyjska ciągle chciała uderzać w Iran, to była absolutna dezinformacja Izraela na temat, po to, żeby utrzymywać amerykańską opinię publiczną w przekonaniu, że wszyscy są przeciwko złu irańskiemu. No i to zademonstrowano. I Amerykanie popełniali same błędy w tej wojnie, marnując amunicję, bardzo drogocennie potrzebną i w NATO, w ewentualnej wojnie z Rosją, jak i na zachodnim Pacyfiku. Kosztowało to ich bardzo dużo, nie, efektów politycznych nie było. No i Trump wreszcie zrobił coś, co miało sens, tak? Czyli kontrblokadę. Przy czym kontrblokadę, ja to zrobił wreszcie, czyli blokadę portów i kontrolę. Przy czym ona chyba też nie jest do końca szczelna. Tu jest wielka dezinformacja. Nie jest do końca szczelna. Nie wiadomo, jaka jest odporność, jakie są połączenia lądowe. Ja tego nie wiem. To jest w ogóle tajemnica. Jak długo Amerykanie są w stanie wytrzymać tą blokadę, bo ona też ich kosztuje w sensie utrzymania floty. No ale to już jest, ma większy sens niż te bombardowania cały czas, tak? Więc zobaczymy, co to przyniesie. Tu się pojawia bardzo ciekawa rzecz. Otóż poza tym, że oczywiście paliwo jest drogie, to rynki prognozują pozytywnie. I to jest bardzo ciekawa rzecz, którą ostatnio zauważyłem. Otóż jak to zobrazuje, jak raz, że władca ma bardzo małe pole manewru. Trump doszedł do władzy w tej swojej drugiej kadencji, na kanwie ruchu MAGA, tak, wyniesiony na magnetach, można powiedzieć, ruchu MAGA, z dwoma hasłami. Reindustrializacji, tak, i żeby nie było więcej wojen. Tak. I dokładnie zdradził te zasady, czyli nie ma reindustrializacji, jest więcej wojen, dlatego że okazało się, że stał się niewolnikiem 10 czy 15% społeczeństwa amerykańskiego, bogatej, tej bardzo bogatej warstwy, czy bogatej, czy umiarkowanie bogatej, którą stać na to, żeby grać na giełdzie. I dla niego jedynym paradygmatem jest cały czas spinowanie tak, żeby giełda miała wzrosty i żeby nie było krachu. I to oczywiście zaspokaja te 10%, niektórzy mają 10%, niektórzy 15% społeczeństwa amerykańskiego, które żyje nie ze swojej pracy, być może tylko trochę, ale głównie ze spekulacji giełdowej. I to, zwróć uwagę, to jest jak religia powtarzana. O, wzrosty na giełdzie, o, wzrosty, tu i tak dalej. W związku z tym jest niesamowite spinowanie tych wydarzeń. Jest więcej domen informacyjnych dzieje się niż na tej realnej wojnie. Jest to bardzo ciekawe z tego punktu widzenia. Zastanawiam się, jak długo ten teatr może być utrzymywany, bo Trumpowi się wydaje, że jak na giełdzie są takie, to wszystko się zgadza, tak, że to Ameryki nie dotyczy. Będą powstawały książki na ten temat. Zobaczymy, jak będzie. Na tej kanwie istnieje spore... To jest też bardzo ciekawe, dlatego że w Stanach Zjednoczonych są takie dwa miejsca debaty, można powiedzieć. Ludzie, którzy są związani z sukcesami państwa amerykańskiego i albo są bardzo bogaci, uważałem, że nic się nie dzieje, Amerykanie dalej mają prymat i wygrywają wojskowo. No jak wygrywają wojskowo, bo latają sobie nad Iranem, to wszystko się zgadza. No jest druga grupa, która mówi, że Amerykanie tracą prymat, niszczą sojuszników, degradują swoją pozycję. No to ta pierwsza grupa odpowiada, że nie potrzebują Amerykanie ropy z Zatoki. No to tamta grupa odpowiada, że potrzebują, bo petrodolar jest oparty o reinwestycje z marży, prawda, państw Zatoki w system gospodarki amerykańskiej, w tym giełdę. No i zobaczymy, jak to się dzieje. Może będą powstawały nowe prawa, nowe zasady. Nie umiem tego powiedzieć, ale faktem jest, że kontrblokada jest pierwszym jakimś rozsądnym ruchem prawnym. Tylko znów, nie wiem, jak długo będą w stanie Amerykanie to utrzymać, co się będzie działo dalej z tym całym gospodarką światową też, no bo tutaj wszyscy, ja nie umiem tego ocenić, wszyscy oceniają, że idzie jakaś stagflacja, wielka recesja ze względu na niedosyt energii światowej, tak?
Wiesz co, ale ja już wcześniej właśnie mówiłem nawet, że być może a propos tej blokady, od tego trzeba było zacząć, że te wszystkie bombardowania, zabijanie tych biednych dziewczynek w tej szkole, zatopienie tych marynarzy, wszystko było bez sensu, trzeba było założyć tą blokadę i by to było dużo skuteczniejsze niż cała ta jadka, która tak bardzo zaszkodziła i Trumpowi, i światu, i innym krajom, ale jeżeli mówimy o kruszeniu się petrodolara i całego systemu, to się dzieje na naszych oczach. Ty wiesz, że Zjednoczone Emiraty Arabskie występują z OPEC.
Tak, ale można...
Nieprawdopodobnego, sypie się ten cały system.
Tak, ale można to na dwojaki sposób oceniać to wyjście, bo po prostu Zjednoczone Emiraty zainwestowały, nie umiem tego ocenić ostatecznie, ale zainwestowały w ostatnich latach bardzo dużo zdolności przetwórcze i wysyłowe ropy, a OPEC miał na celu ograniczenie podaży, żeby cały czas kontrolować cenę mniej więcej, a Zjednoczone Emiraty chciały zarobić tu i teraz więcej. Tak? I mało ku temu zdolności i jakieś przesłanki w myśleniu, być może, nie wiem, że ropa nie będzie tak potrzebna za 20 lat i oni chcą teraz zrobić. Wzbogacić się i być może zmienić gospodarkę. I OPEC ich krępował i chyba wykorzystali tą szansę teraz tych rynkowych zawirowań związanych z wojną, żeby wyjść z tego. Jakie będą konsekwencje? Nie wiem. Jeżeli na przykład by się wojna skończyła, blokada na Ormuzie by się skończyła obustronna, to niektórzy mówią, że wtedy znacząco, ze względu na ogromną podaż ropy z Emiratu, znacząco by potaniała baryłka do poziomów poniżej opłacalności amerykańskiego, prawda, amerykańskiej produkcji ropy, tak? Ale to są spekulacje, nie wiem. Ja się nie znam na rynku energii tak bardzo. W każdym razie to ta sytuacja też pokazuje, że tego ładu zhierarchizowanego nie ma. Ta sytuacja akurat może być, może posłuży Amerykanom, może to wzmocni Amerykę, nie wiem, z tą energią i z tym wyjściem z OPEC, Zjednoczonych Emiratów, natomiast pokazuje, że nie ma ładu, nie ma zasad. I to wracając do tego, co mówiłem wcześniej, te peregrynacje naszych polityków, kto jest bliżej słoneczka, wcale nie jest dobre. Mało tego, panowie z Emiratów pojechali do Besenta, do sekretarza skarbu i zażądali darmowych słopów, tak?
Dlatego, i naszych jedynej UN-a.
Tak, i Trump, ja słuchałem wypowiedzi Trumpa w jakimś radiu, to on mówi, że rzeczywiście zgodzą się na to, bo cytat, bo byli bardzo dobrymi sojusznikami, dostali ciężkie baty w tej wojnie. Oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o to, że to też pęka ład na swój sposób, dlatego że to ma, po prostu jeżeli nie mogli sprzedawać swojej ropy i gazu, to nie mają dostępu do dolara, nie mają dolara. No, mają pewne, mają zobowiązania w dolarze, potrzebują kupić żywność na przykład, tak, w dolarze, żeby ona dotarła do nich, bo przecież sami nie produkują żywności, no i nie mając tej marży, nie ma tego, no więc zagrozili pewnie Amerykanom, że chcą sprzedawać obligacje oraz po taniości defaultowo asety amerykańskie, tak, żeby mieć dostęp do, żeby kupić dolary na rynku światowym, za które kupią żywność i pewnie inne rzeczy. No i to bardzo uderzyło w wiarygodność oraz w oprocentowanie obligacji amerykańskich, bo raptem była duża podaż obligacji oraz pokazałoby, że taniała aktywa amerykańskie, w związku z tym uderzyłoby to pewnie w giełdę. Nie wiem na jakich kwotach, w związku z tym Amerykanie wstępnie wygląda na to, że się gładko zgodzili na te słopy. I to darmowe, to znaczy bezodsetkowe. No ale to tu jest bardzo dużo zakłamań i spekulacji, więc no, chodzi o to, że świat, który był uporządkowany, odszedł w zapomnienie. I znów apeluję, żebyśmy nie zabiegali o to, kto jest bliżej słoneczka i żeby ambasador amerykański nie mógł rozdawać łask i wzmacniać jednych polityków kosztem drugich, a oni, żeby nie merdali ogonkiem, się nie cieszyli z tego powodu.
Jacku, teraz sprawy militarne. Może zacznijmy od takiej, zaraz przejdziemy oczywiście do kwestii asymetrycznej wojny, dronów i innych spraw, ale jedna taka zasadnicza sprawa jest, to znaczy ty swego czasu zgłębiałeś plan amerykański wojny z Chinami. Z tego, co pamiętam z naszych pierwszych rozmów 6 lat temu na początku istnienia kanału Historia Realna, miało to polegać mniej więcej na tym, co teraz Amerykanie zrobili, mniej więcej mówię, z Iranem. To znaczy przełożenie tam jakichś grup lotniskowców, zrobienie jakiejś blokady, ostrzał rakietowy morski plus wykorzystanie sojuszników w regionie. Tak jak tutaj Zjednoczone Emiraty Arabskie, nie wiem, Arabię Saudyjską, Bahrajn i Kuwejt, no to tam Filipiny, Japonię, Okinawę, Koreę Południową i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, powiedz mi, ta wojna, bo tak jest mój pogląd, ale może się mylę, jeżeli oni nie są w stanie przy pomocy tych środków, którymi dysponują, narzucić swojej woli i złamać oporu relatywnie słabego państwa, jakim jest Iran, to z czym do ludzi w ogóle na Pacyfiku? Czy to jest taki moment, w którym planiści w Pentagonie złapali się za głowę i zrozumieli, że cały pomysł wojny z Chinami, narzucenia Chinom swojej woli militarnie, kompletnie jest pozbawiony sensu?
Dlatego szefa Kuomintangu na Tajwanie była akurat wtedy w Pekinie i negocjowała prawdopodobnie, na jakich zasadach Tajwan może funkcjonować. Tak, to jest bardzo dobra uwaga, co powiedziałeś. Otóż, gdy zajmowałem się koncepcją wojny powietrzno-morskiej już kilkanaście lat temu, czyli przygotowaniem do wojny z Chinami Stanów Zjednoczonych, były dwa podstawowe podejścia, jak podejść do tej wojny w amerykańskiej koncepcji wojny powietrzno-morskiej. Pierwsza, i to jest bardzo ciekawe rzeczywiście, że ona nad Iranem znalazła zastosowanie. Pierwsza to był tak zwany direct approach. To były dokładnie uderzenia rakietowo-powietrzne na Chiny kontynentalne. Wojna jak gdyby przeniesiona do Chin, niszczenie właśnie radarów, no tego wszystkiego, co nad Iranem latali i niszczyli sobie, tak? To wymagało podejścia lotniskowców, to wymagało różnych rzeczy. I samo w sobie, ze względu na systemy antydostępowe Chin, które są po prostu niebo lepsze niż irańskie, tak, i potężniejsze, i większe, i produkcja przemysłowa ogromna, generowało wielkie problemy, bo akurat lotniskowce amerykańskie nie mogłyby pływać tak blisko jak Chin, jak wobec Iranu, ze względu właśnie na skromniejsze zdolności Iranu. No i generalnie było ciężko znaleźć teorię zwycięstwa, czyli punkt ciężkości. Czyli to ostatecznie to też Amerykanom się nie udało w tym małym Iranie, co jest punktem ciężkości. I w direct approach również było zarzut mój i generalnie zarzut innych wobec tej koncepcji był taki, że nie ma teorii zwycięstwa. No bo co? Nie dało się wysłać wojsk lądowych. Koncepcja wojny powietrzno-morskiej też tego nie zakładała. No, kampania bombardowań już poza tym, jak byłyby skuteczne, przecież Chiny mają lotnictwo, rakiety i tak dalej. Mogłyby niszczyć okręty, lotniskowce, bazy w regionie, też było, że będą niszczone bazy w regionie totalnie, w tym Japonia, tak, i Guam przez Chińczyków. Dokładnie to, co Iran zrobił, że uniemożliwił sanktuaria, prawda, czyli zniszczył właściwie wszystkie bazy w Zatoce Perskiej, amerykańskie, no słuchowe, radarowe. I sojusznicy też zostali wciągnięci do tej wojny, wcale nie chcieli. Czyli ten direct approach by nie zadziałał, no bo co by rzuciło komunistów na Chińczyków na nogi? No raczej nie. Kampania powietrzno-morska, no nie. No więc była druga koncepcja w koncepcji wojny powietrzno-morskiej, czyli tak zwane distant blockade. To miało więcej sensu, czyli właśnie blokada morska, ale w przypadku Chin założona na drugim, względnie pierwszym łańcuchu wysp i na Malacce, czyli tam, gdzie jest Singapur, Indonezja i tak dalej, to wąskie przejście na Ocean Indyjski. Czyli daleko od kluczowych chińskich baz, od rakiet i tak dalej. No tutaj Amerykanie kontrblokadę, a i to miało większy sens, tak? To miało większy sens. To miało zdecydowanie większy sens. Wymagałoby oczywiście też floty ogromnej, tak na wysokich tych bazach, ale to miało większy sens. No i Amerykanie też poszli po rozum do głowy i zastosowali taką blokadę, tylko nie odległą, tylko bliską kontrblokadę, no bo nie da się, no gdzie założyć tę pętlę. Tam geografia powoduje, że muszą to w Zatoce Omańskiej zrobić, tak, bliżej jednak Iranu. No i prawdopodobnie dlatego jest nieszczelna, no bo się boją podpływać jednak za blisko, tak, to jest trudne. Zwłaszcza jakie są zdolności antydostępowe. W przypadku Chin mogło być to teoretycznie łatwiejsze, natomiast Chińczycy też odpowiadali na to zagrożenie przez próbę zbudowania bazy morskiej w Djibouti, na Sri Lance, prawdopodobnie tajne bazy w wschodniej Afryce marynarki, przez budowę w Bangladeszu, przez próbę przekopania kanału przez Indochiny, żeby ominąć dylemat Malaki. Tak. Natomiast Chińczycy zagrozili, nie wiem, czy założyłeś tydzień temu, czy półtora tygodnia temu, bo padła taka informacja, że Amerykanie się dobrze rozgrzali tą kontrblokadą i chcą zasygnalizować Chińczykom, że mogą przecinać ich linie komunikacyjne nie tylko z Zatoki, ale też z Afryki, gdzie płyną surowce, prawda, i handel idzie też z wschodniej Afryki do Chin, na całym Oceanie Indyjskim i Malakę. I że z Indonezją zaczęli kombinować coś na temat jakiegoś sojuszu, czy jakiegoś tam paktu wojskowego, no a Indonezja jakby chciała, to zdmuchnie ten Singapur nieszczęsny i Amerykanie wejdą wtedy w tą fizyczną możliwość blokady Malaki, tak? So, no, chodzi o to, że Amerykanie mogli się zbyt dobrze rozgrzać tą wojną i chiński MSZ, czy już nie pamiętam, Ministerstwo Obrony stanowczo powiedziało, że wyraźnie czerwona linia przeciwstawia się jakimkolwiek paktom wojskowym Indonezji i Stanów Zjednoczonych. To chodziło o cieśniny indonezyjskie, tak? Które są odległą od serca chińskiego arterią, którą dopływa krew do Chin. Także tu się wielfe gra toczy i rzeczywiście koncepcja wojny pośrodomorskiej, jest temat postępowy, cała ta rewolucja w sprawach wojskowych ma ogromne znaczenie dla tworzenia lewarów wzajemnych i ogólnie blokady morskie są dosyć skutecznym środkiem nacisku. Nie bezwzględnie skutecznym, ale dosyć skutecznym, bardzo brutalnym. Nie mam pojęcia, jak to działa na Iran, jakie są zapasy gotówki, surowców, żywności, inflacja w Iranie. Raz, że to wszystko jest zakłamane przez obie strony, jak po prostu nie ma tam mnie na miejscu. No ale Amerykanie testują, tak? Jak działa rynek światowy, jak działa rynek energii, jak reagują instytucje ubezpieczeniowe na to. To wszystko ma przeogromne znaczenie dla tej wojny systemowej chińsko-amerykańskiej. Tak? Przypominam, że nie wiem, na dzień dzisiejszy nie zostało odwołane spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem, które ma się chyba odbyć za 2 tygodnie, tak? Bo no i tutaj właśnie kowboje czy gangsterzy sobie ostrzą noże i tworzą lewary, no jak na Ojcu Chrzestnym, tak? Jesteśmy bardzo kulturalni, mówimy cichym, spokojnym głosem, powolnym tonem, bardzo jesteśmy eleganccy, możemy nawet przy tym jeść i w ogóle jest pełna kulturka, a tam te noże, wiesz, tworzenie wzajemnych lewarów absolutnie się odbywa. Tak.
No tak, ciekawi mnie bardzo to spotkanie, to będzie bardzo, bardzo ważne. Mam nadzieję, że będziemy w historii realnej również z Jackiem Bartosiakiem mogli je skomentować, bo coś czuję, że będzie to duże wydarzenie rzeczywiście światowe, ale wiesz, jeżeli tak na czuja, po przeczytaniu artykułu Wall Street Journal, który wyliczył dokładnie, ile tomahawków Amerykanie wystrzelili, ile wystrzelili patriotów, ile rakiet TAT, ile jazzmów, to są według ekspertów amerykańskich, nie wiem, od 3 do 5 lat zajmie uzupełnienie z powrotem, powrót do Stanów sprzed tej wojny, no to w ogóle chyba przez te najbliższe 4-5 lat wojna z Chinami jest w ogóle nie do pomyślenia. No bo z czym oni będą strzelali? No z procy, z łuku do tych Chińczyków. Nawet tam jest expressis verbis w tym tekście, chyba to był Wall Street Journal czy Bloomberg, już nie pamiętam, napisane, przecież ta broń miała być na Chińczyków. Budowaliśmy te całe arsenały na Chińczyków, a Trump 40 dni tłukł kompletnie bez sensu po tym Iranie. I jeszcze jedna uwaga, Jacku, to znaczy pomysł wybombardowania kraju takiego, żeby go zmusić do kapitulacji, nie powiódł się na przykładzie Iranu, który ma 90 milionów mieszkańców, to jak ma się powieść na przykładzie Chin, które mają 1 400 000 000? Przecież Ameryka nie ma tylu bomb, żeby zniszczyć wszystkie fabryki, wszystkie moce.
Nie ma żadnych szans pokonania Chin w tego rodzaju wojnie. Można tylko wojną ekonomiczną i dominacją taką w kosmosie i kontrolą przepływów strategicznych świata, czyli głęboką geopolityką, a nie militarystyczną. Nie da się pokonać Chin w ten sposób. Ewentualnie jakimś peryferyjnym teatrze plus jakieś ekonomiczne mechanizmy, nawet blokada morska. Nie da się po prostu i to był mój, pamiętam, wniosek i potem zacząłem się zajmować, bo się martwiłem, że Polska zostanie umoczona w to przekonanie, że Amerykanie wygrają i wszędzie wygrają. Podczas gdy siła państw kontynentalnych rośnie relatywnie ze względu na proliferację technologii, ale też chciałem o czym innym powiedzieć, że to, co powiedziałeś o tej wolnej produkcji rakiet, naprawdę nie, trzeba bardzo dużo o tym mówić. Do polskich polityków, decydentów to nie dociera, że Amerykanie nie mają 100 metrów wysokości, mają ogromne problemy z produkcją przemysłową na potrzeby wojny. To jest, co widać, bo już sądowali nas, czy też Europejczycy, nie oddamy swoich rakiet Patriot, czy Europejczycy mogą mieć wstrzymane dostawy i tak dalej, i tak dalej. to raz, a dwa, że i tutaj odsyłam do wielu rzeczy, do naszych raportów z Strategic Future, ale też do przemówienia Pete'a Hegsetha w Pokacika w siedzibie SpaceX sprzed 2 miesięcy. Jest na YouTubie, gdzie on mówił o tym, że Pentagon źle zamawia. Nie dokonuje rewolucji w sprawach wojskowych, która się dokonuje. I teraz powtórzę to jeszcze raz. Ja wiem, że to jest trudno zrozumieć tym wszystkim, którzy zajmują się zakupami dla wojska, które kosztują zawsze, muszą kosztować bardzo dużo. Miliony, miliardy, mają być na zielono, to musi być super BHP i tak dalej. Kochani, tak jak jest rewolucja w AI, informatyce, elektronice, w drukarkach 3D, można za grosze robić teraz na open source systemy, które niszczą czołgi, samoloty, są radarami. To wojna ukraińska, wojna irańska to pokazuje bezwzględnie. Nie chodzi tylko o tak zwane platformy, czyli drony, ale o obróbkę danych. Reszta to jest tylko platforma, to jest tylko wypełnienie. I to jest przyszłość. Robotyka pola walki, zupełnie inny sposób zamawiania, subskrypcyjny, dużo tańszy, na dual use, odbarczenie od tych wielkich wydatków MON-u. Pójście za tym. Dalej, wcale Amerykanie nie są na szpicy myślenia, dlatego że wygrywali, mieli poczucie dominacji wojskowej w XX wieku, w początku XXI, więc nie poszli w to wystarczająco. W związku z tym nie są na szpicy myślenia na ten temat. Naprawdę nie są. My powinniśmy być. Poza tym ta robotyka pola walki, która wchodzi, oszczędza ludzi, powoduje możliwość utrzymania się w pojedynku salowym. Masowa produkcja tych systemów, dziesiątki tysięcy sztuk. Amerykanów na to nie stać, dlatego że system zakupów w Pentagonie, system zatwierdzeń jest tak skonstruowany pod stare wojsko, pod wojsko XVIII-wieczne. Napoleon to zmienił. Nie wiem, czy pamiętasz, Piotrze, że regulaminy walki piechoty i w ogóle sposób, XVIII-wieczne wojska były zawodowe i zaciężne i generalnie polegało to na manewrowaniu. Wodzowie manewrowali względem siebie, wykorzystując teren, strategicznie manewrowali i operacyjnie i do prawdziwych bitew nie dochodziło często, bo życie żołnierza było bardzo drogie i jego wyposażenie i tak dalej. Napoleon to wszystko zmienił. Zmienił regulaminy i jeszcze Łazarz Karnow. Wprowadzenie atak na bagnety, siła przełamująca, wykorzystanie akurat paradoksalnie nadwyżek demograficznych Francji do wmielenia tego po prostu, zamienienia tego na zwycięstwo na polu walki i te krwawe bitwy epoki napoleońskiej. Chodzi o to teraz, że mamy też z rewolucją do czynienia, że bardzo tanio można umasowić precyzję i stworzyć inne pole walki, które powoduje, że stare systemy, które są drogie, lśniące, bogate, wyposażone, nie są w tej masie tak skuteczne, bo ich utrzymanie jest bardzo drogie, bo są tak trudne je utracić, wstyd jest utracić je i tak dalej, i tak dalej. I my powinniśmy w to pójść, stworzyć zupełnie inny mechanizm, nie polegać na tym amerykańskim sposobie wojowania. Nie wiem, czy widziałeś komunikaty Biura Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawicieli PiS-u w pierwszych dniach wojny irańskiej, jakie było ogólne podniecenie prawie erotyczne na temat tego, jak to amerykański sposób wojowania po prostu wygrywa. No gówno wygrywa, bo wojna jest polityką, tak? Więc no, nie zmusili do Iranu do posłuszeństwa i Iran stawia naprawdę ostre żądania Amerykanom teraz, tak? Decyduje, czy jest powrót do negocjacji, czy nie. No jest w kontroli, oczywiście, w kontroli eskalacyjnej jest. W kontroli eskalacyjnej jest, pomimo spinowania przez Trumpa i pomimo naszych wyobrażeń na temat. W ogóle tak swoją drogą media zachodnie, zwróć uwagę, są takie przyzwyczajone do tego, że ci ludzie zachodu zawsze wygrywają wojny, są ślepsi, w związku z tym zakładają, że Amerykanie muszą wygrywać tą wojnę, nie rozumiejąc, na czym polega natura wojny, aczkolwiek są i w Stanach Zjednoczonych, w świecie zachodnim bardzo mądrzy myśliciele, którzy to widzą, że to nie działa, bo przecież jakby nie było, są dojrzałą kulturą strategiczną, to nie peryferyjną, tak jak w Polsce, gdzie my dopiero próbujemy odkurzać i tworzyć własne koncepcje, ale uczulam już od dłuższego czasu, ale no nie możemy przegapić. Tutaj w garażu można tworzyć systemy, które zatrzymują te drogie systemy. Rozumiesz, Piotrze, to jest, i to nawet nie chodzi o moje doświadczenie z Ukrainy, to widać na najmniejszych rzeczach, jak się robi cokolwiek z AI spoza strefą wojskowości, jakie są przełomowe rzeczy codziennie się dokonują, które generują możliwość takiej obróbki danych, takiego przerabiania jego przy pomocy software'u, że zastępuje to bardzo drogie kiedyś systemy, które były produkowane latami. I tutaj są wielkie osiągnięcia przewagi, znaczy możliwość przewagi, dlatego mówimy o fuzji cywilno-wojskowej, o cywilnej logistyce współczesnej wojny, o wykorzystaniu potencjału ludzi, którzy w cywilu robią takie przełomowe rzeczy, a nie żeby ich wsadzić, dać kałacha czy grota i żeby szedł w okopy. To nie na tym polega ta wojna, właśnie ta współczesność, to myślenie, o tym się bardzo martwię, że my szykujemy się znowu do poprzedniej wojny. Tak jak w 1939 roku wystąpiliśmy w wojnie przeszłej, tak? Z kawalerią, z wolnym poruszaniem się, z brakiem łączności, z brakiem decentralizacji, komunikacji, tylko wszystko było scentralizowane w sztabie na Rakowieckiej, tak? Wiesz o tym, tak? W sztabie głównym rytm Szmigły musiał wszystko kontrolować. Nie miało to nic wspólnego z nowoczesnością, nie miało to nic wspólnego z Hauptstrakstaktik, czyli tym, co mieli Niemcy, czyli Mission Command, wcześniej się mówi, czyli wolnością taktyczną oficera, który prowadzi działania. On ma ma ogólne zadanie do wykonania, ale w jaki sposób on odbierze tego wykonania, to już sobie sam dobiera, tak? Ta wolność współcześnie jeszcze więcej, tak samo reorganizacja sił zbrojnych, do tego, żeby... to jest ogromny temat, po prostu już mi się nie chce mówić, to jest od prokurmentu, musimy odejść od tego sposobu myślenia o tych wielkich systemach, bardzo drogich. To oczywiście jest bardzo trudne, bo jak Pismo Święte mówi w opowieści o Dawidzie i Goliacie, prawdziwym przeciwnikiem nie był Goliat, tylko prawdziwym przeciwnikiem tej odmiany, zmiany sposobu wojowania Hebrajczyków był ich własny król Saul i jego przyboczni, którzy żyli z tego, że były zbroje z brązu i inne rzeczy, na którym zarabiali. Tak? I nie musieli pracować w polu. W związku z tym byli ludzie, którzy uważali, że państwo to my. I tak teraz też tak jest. Państwo to my, jest obrót pieniądza ogromny i oni nie chcą zmiany. Tak samo w Pentagonie jest. Heksa to o tym mówi, tylko myślę, że tradycyjnie Amerykanie będą mieli więcej odwagi, żeby to zmienić niż my. Tu. A na dodatek jeszcze jesteśmy w myśleniu geokulturowym, peryferyjnym. W związku z tym musimy najpierw zobaczyć, co zrobią Amerykanie. To potrwa ileś lat, potem, że to się przyjmie na konferencjach, to powiedzą, że się przyjęło, przedstawią tabelki w Excelu. Oni już zdążą mieć nowe wojsko, a my zaczniemy wprowadzać to może, bo tam światło przyszło z zachodu, prawda, i powiedziało, że tak ma być, bo światło idzie do Atlantyku. I my dopiero wtedy możemy. Jak sami jest, ktoś mówi, że na szpicy trzeba to zrobić, to jest niemożliwe, bo tam myślą tak. A ja na przykład w ten sposób bym absolutnie ograł Niemców, bo Niemcy nie ogarniają tego. Będą chcieli ładować ten swój sposób przemysłu starego, Rheinmetalle i inne. I mogą z tego powodu się nie załapać na tą rewolucję. I można by ich pięknie wyprzedzić, ograć, pójść w to, zderegulować, ograć Niemców. Nie potrzebujemy ich do niczego, do tych sejfów, do tego całego bałaganu z pieniędzmi. Tylko pójść do przodu, uwolnić potencjał gigantyczny, intelektualny, organizacyjny, Polski we współpracy ze Szwedami, Ukraińcami, Turkami, z prawdziwych pól bitewnych, gdzie nie potrzeba maszyn, tokarek i innych i pójść do przodu z tym i stworzyć rzeczy, które później się przydadzą do niesamowitych innych rzeczy, tak? Robotyki, taksówek powietrznych i innych spraw, dual use'owe rzeczy. To jest bardzo ważne. To jest absolutnie ważne. Ten stary sposób zamawiania poległ również w Iranie.
Tak, tak. To zresztą sami Amerykanie, wiesz, przyznają. Mam dwie uwagi do tego, co powiedziałeś. Przede wszystkim zaskakuje mnie ta taka wiara w tą wszechmoc Ameryki, bo oczywiście Ameryce udało się wygrać II wojnę światową, ale od tego czasu, mimo tej olbrzymiej potęgi, to raczej przegrywa wojny. Trudno Koreę uznać za jakieś wielkie zwycięstwo, a już na pewno Wietnam, Afganistan, Irak i teraz Iran, no to katastrofy po prostu. I ta wielka siła, wiesz, amerykańska, bombowa, teraz czytam właśnie książkę o Wietnamie i bombardowaniu Wietnamu, z czego nic nie wyszło kompletnie. Mimo tysięcy zabitych ludzi, popalonych napalmem, na końcu skończyło się to katastrofą dla Ameryki, porażką upokarzającą. To jest jedna rzecz, jakby ci ludzie w ogóle nie jarzą, że w ogóle co się dzieje od kilkudziesięciu lat już na świecie grubych. Ale druga rzecz, zwróć uwagę, że Hexet powiedział tak na samym początku tej wojny, że No, poradziliśmy sobie świetnie z marynarką wojenną Iranu. Poradziliśmy sobie nieźle z ich siłami powietrznymi, bo zniszczyliśmy większość samolotów na lotniskach. Rozwaliliśmy ich wyrzutnie rakiet, ale kompletnie zaskoczyły nas te drony, które się posypały na nasze bazy, posypały się na naszych sojuszników i Amerykanie są kompletni, mimo tych wszystkich miliardów wydawanych na ten super drogi sprzęt, który my łykamy po prostu. Wiesz, bo nam lobbyści, mimo że jesteśmy tak dużo biedniejsi niż Ameryka, tak? Biedna Polska relatywnie, pieniądze twoje, moje, widzów historii realnej idą na jakieś Apache? Na jakieś fruwające czołgi, które będą spadały od pieprznięcia drona za, wiesz, 50 baksów przysłowiowego? A my za każdy z tych samolotów zapłacimy wiele milionów, czy tam, przepraszam, śmigłowców. Będziemy strzelać do dronów rosyjskich kwartych $2000 z rakiet Patriot po 5 milionów? Przecież ta wojna zmienia wszystko, Jacku, tak jak i ta wojna na Ukrainie. I sami Amerykanie się o tym gorzko przekonali. To jeżeli nie potrafimy się uczyć na własnych błędach, może uczmy się na błędach amerykańskich.
No tak, saturacyjna, tak, i niska sygnatura, taniość precyzji, która przełamuje po prostu, no tak, dokładnie tak. No. Zamiast patrzeć na Amerykanów, którzy mają ten drogi system, bojują też nad Iranem na swój sposób, a jeszcze ciekawe, jak amerykańskie wojska lądowe by poradziły sobie teraz z Rubikonem rosyjskim w obliczu wojny dronowej, jak to wymaga poszłamnych zmian, nawet to, jak zabezpiecza się marsz, postoje, jak sprzęt ciężki, jak logistykę, znaczy to byłoby niszczone.
Ale były takie ćwiczenia, przecież to jest sprawdzone. Wzięli, pamiętasz, pół roku temu kilku tych dronowców ukraińskich, puścili na nich kilka batalionów NATO, uzbrojonych po zęby w te wszystkie czołgi, Bóg wie co, jakieś amerykańskie zabawki po wiele milionów i to chyba się po 20 godzinach skończyło totalną rozwałką tych
NATO. Tam oby jeszcze wszystkiego nie wiemy, ponoć zostało pewne rzeczy utajnione. To było w Estonii, tak? I tam były chyba brytyjski batalion zmechanizowany, skombinowany z estońskim, tak mi się wydaje. I rzeczywiście zakończyło się to masakrą, a i tak liczba dronów użytych była specjalnie mniejsza niż na froncie ukraińskim, ze względu na to, że w ogóle nie byłoby nic stary. A to no tak. Tak. I można czarować systemem, mówić o systemach notowskich, o różnych rzeczach. Ale wiesz, że jesteś piąty rok na wojnie, no to jesteś lepszy w tą wojnę, tak? Jesteś lepszy w tą wojnę niż ci, którzy nie są na tej wojnie. No, dotyczy to nawet sposobu zabezpieczenia obozu i to, jak jesz, jak śpisz, jak funkcjonujesz, na co zwracasz uwagę. To nawet poza technologią i nowym sposobem wojowania, no to po prostu jesteś człowiekiem doświadczonym. A tu jesteś amatorzy w mundurach, tak, którzy im się wydaje. I to jest, to wiesz, jest bardzo taki, powiedziałbym, pycha człowieka, jego grzech główny. To przekonanie, że czym bardziej na zachód bliżej Atlantyku, tym ludzie są lepsi, powinni więcej zarabiać, mają lepsze wojsko, lepszą technologię. To jest nieprawda. To jest nieprawda, a przynajmniej tak nie musi być.
Tak, no to jest takie nasze wyższościowe, wiesz, wyższościowe podejście, a potem jacyś Wietnamczycy, wiesz, w czarnych piżamach i tych kałachach na bosaka pokonali wszechpotężną amerykańską armię, no bo po prostu mieli asymetryczny sposób wojowania. Jeszcze jedno ci powiem a propos naszych rozmów, wiesz, bo trochę tak nostalgicznie teraz przypominam sobie te nasze pierwsze rozmowy. Pamiętam, że powiedziałeś coś takiego 6 lat temu w historii realnej, że najpierw trzeba zdefiniować wojnę, którą się będzie toczyło i z kim, a dopiero potem budować siły zbrojne. Ja mam wrażenie, że w Polsce jest odwrotnie. Znaczy my budujemy jakieś siły zbrojne, żeby one fajnie wyglądały. Miały fajne śmigłowce, fajne rakiety, fajne tam hajmarsy, Bóg wie co. Tymczasem trzeba sobie postawić, z kim ewentualnie będziemy się bili. Bo ja rozumiem, jak z Czechami, no to w porządku, to budujmy taką broń, jak z Litwą też. Ale z Rosją? No to po pierwsze, szukanie symetrii w wojnie z Rosją, to co, my wystawimy 100 czołgów, powiedzmy, tak? I tak oni zawsze przyślą 300. My wystawimy 100 śmigłowców, to oni tak przyślą 300. My będziemy mieli 100 rakiet, to oni będą mieli 10 tysięcy. Zawsze przegramy. Więc to już jest pierwszy, moim zdaniem, moment, w którym musimy zastanawiać się nad szukaniem innych środków walki asymetrycznych. No ale z drugiej strony, i to jest kluczowe, Rosja od 4,5 roku jest na wojnie z Ukrainą dronowo teraz robotycznej. W związku z tym jest jedną z najbardziej doświadczonych na świecie armii, dwóch, może trzech, które potrafią robić taką wojnę. I co, i my mamy na tym pójść, na taką wojnę z Rosją, odpukać Co, z Apaczami i Abramsami? Przecież Jacek, przecież my przerżniemy taką wojnę. Trzeba sobie powiedzieć wprost.
Musimy sobie, to jest bardzo ważny temat, chciałbym jeszcze o tym powiedzieć, o teorii zwycięstwa wojny z Rosją. Historycznie dawna Rzeczpospolita radziła sobie z wojnami z Moskwą dwojako. Po pierwsze, geografia Rzeczypospolitej pomagała jej, dlatego że posiadając strefy buforowe, współczesną Białoruś i Ukrainę, czyli Wielkie Księstwo Litewskie, aż do Bramy Smoleńskiej i czasami ze Smoleńskim i z Bramą Smoleńską i aż za Dnieprze całe, z Zaporożem, państwo polskie miało wielką głębię strategiczną i pułki moskiewskie, które szły, musiały być kanalizowane, to znaczy, że albo był kierunek południowy, albo północny. Cała Prypeć i bagna poleskie kanalizowały ten ruch, że albo tu był punkt ciężkości, albo tu. Więc nawet po upadku twierdzy smoleńskiej w XVII wieku i utraty jej, zdaje się ostatecznie pokojem Duszewieckim, wydaje mi się, albo po Polanowie, tak, w 1634 roku, to mieliśmy jeszcze głębię strategiczną, że zamienialiśmy przestrzeń na koncentrację, to znaczy, że mogliśmy widzieć, czy główny impet idzie na front ukraiński, czy na białoruski. I w twierdzy brzeskiej, sposób centralny twierdzy brzeskiej, która akurat jest zaraz jak się kończy Prypeć, bagna prypeckie, mogliśmy koncentrować masę i bić częściami albo północny front, albo południowy. To była nasza odpowiedź. Oczywiście ostatecznie straciliśmy Zaburze, tak? Czyli całe Kresy, to już nie mieliśmy szans, bo byli w środku naszego domu, Warszawa była na wyciągnięcie ręki i to jest obecna sytuacja z Białorusią. Więc zamienialiśmy geografię na to. Zresztą taki sam był plan obronny na wschodzie w latach 30. w XX wieku. A druga rzecz, która była, to nasze wojsko było sprawniejsze w komunikacji. To znaczy, nawet husaria nie była taką ciężką jazdą, potrafiła bardzo szybko się poruszać. Nasze zwycięstwa pod Krycholmem, pod Kuszynem zawdzięczamy nawet nie tylko taktyce husarii, ale przede wszystkim sposobowi poruszania się operacyjnego. To znaczy, nasi wodzowie szybciej poruszali tabory, a czasami komunikiem bez taborów. Nasze wojsko było sprawniejsze, zręczniejsze w ręku. I to generowało, że byliśmy szybsi. Dlatego główny składało się z jazdy. Sławnej jazdy polskiej, bo dzięki temu operowaliśmy na wewnętrznych liniach komunikacyjnych z pozycji środkowej, niszcząc przeciwnika w oparciu o jakąś twierdzę, tak jak w Inflandach. Tak samo był zresztą z Kircholmem, prawda? Z twierdzy Dorpat, z pozycji lądowej wypychaliśmy ten. To był sposób zawsze niedoinwestowanego wojska naszego, zawsze nieopłacanego. Czasami hetmani sami musieli z własnej kiesy wypłacać, później sejm oddawał albo nie oddawał. I to była metoda. Do pewnego momentu, gdy nie powstało w XVIII wieku całe systemowe wojsko, wiesz, z tym poborem, z służbą fiskalną, masówka, skok demograficzny się nie dokonał w świecie, w związku z tym populacje się znacznie zwiększyły, to ta nasza metoda jeszcze dawała radę, później przestała dawać radę. I teraz musimy się zastanowić, jaka jest metoda współczesna, tak? To znaczy, gdyby przyszło nam do wojny z Rosją, jaka, no bo tak, po kolei, do jakiej wojny szukamy? No z Rosją, prawda? No z nikim innym, tak? Z Rosją. I do tego szykujemy i wydajemy pieniądze. Po drugie, jaka wojna? Sojusznicza czy nie? I z jakimi sojusznikami? Należy założyć, że jeżeli NATO będzie wiarygodnie odstraszać, tak jak robiło to przez 80 lat, to wojna nie wybuchnie. W związku z tym nie musimy przesadnie się do niej aż tak przygotowywać, bo jak gwarancje amerykańskie i Amerykanie wystarczająco będą odstraszać, to nie musimy. Więc jeżeli miałaby wybuchnąć to wojna, to tylko wtedy, gdy Rosjanie uznają, że amerykańskie gwarancje są niewiarygodne i Amerykanie nie wejdą do wojny. A zatem jedyna wojna, do której Polska powinna się przygotowywać, to jest wojna bez Amerykanów.
Tak jest.
I bez amerykańskiej.
Odwrotnie.
Tak, i bez amerykańskiej kontroli eskalacji. Tak? W związku z tym, jeżeli bez Amerykanów, to musimy znaleźć metodę na doprowadzenie do off-rampu tak zwanego, czyli do tego, jak, żeby ona nie zniszczyła państwowości, żebyśmy mogli zawsze z niej zejść. Jak z niej zejść? No musimy znaleźć taki punkt ciężkości Rosji, żeby ona nie kontrolowała dominacji eskalacji, nie narzuciła na warunków, żebyśmy my kontrolowali. Tak? To jest bardzo trudne zagadnienie. Nie ukrywam, że ja nie mam dobrej odpowiedzi. Ja mogę powiedzieć, jakie są hipotezy moje. Tak? Bardzo dobrym mechanizmem nacisku byłoby pokonanie, byłoby blokada morska, powietrzna i lądowa Królewca. W ten sposób kontrola, tak jak Iran to robi, pokazanie dominacji eskalacyjnej, a jeszcze we współpracy ze Szwecją i Finlandią, blokada Zatoki Fińskiej, Zatoki Ryskiej, Rosjanie nie mają handlu eksportowego przez Bałtyk w świat i nie mają dostaw energii i żywności do Królewca, który możemy zagłodzić. Każda próba przebicia się powietrzem powinna być niszczona przez nas. Każda próba przebicia się lądem z węzła komunikacyjnego Grodna w kierunku na Królewiec powinna zostać pokonana w bitwie lądowej przez nasze wojsko i do tego powinniśmy szykować, rozstawiając też wojska po litewskiej stronie granicy. Tak? Po to, żeby mieć spinning effect od strony miednik królewskich na kierunek Mińska i Lidy, żeby Rosjanie musieli zabezpieczać się, nie mogli wykonać dużego uderzenia na przebicie się do obwodu królewieckiego. Pokonanie wojsk rosyjskich w takiej bitwie oraz zachodniej Białorusi jednoczesną ochroną Warszawy wystarczająco pokaże dominację eskalacyjną, a jednocześnie nie zagrozi istnieniu państwowości rosyjskiej, moim zdaniem. W związku z tym przy utrzymaniu kanałów komunikacyjnych z Chinami, uwaga, które będą miały w interesie to, żeby Rosjanie nie użyli broni jądrowej, bo to jest w interesie Chin, ze względu na groźbę proliferacji w Azji, da się kontrolować przebieg tej wojny ewentualnej na takich zasadach, żeby nas nie zmieciono z powierzchni ziemi. I należy pod to szykować zdolność uderzenia, wytrzymania pojedynku salwowego, zdolności do wojny lądowej, takiej, a nie innej, zdolności do zrównania ziemi obwodu królewieckiego, bo możemy pierwszego dnia zablokować, drugiego zniszczyć statek, a siódmego dnia strzelić artylerią i pokazać, że możemy wszystko zrównać z ziemią, jak nie słuchacie naszych rozkazów, Rosjanie, tak? Grzecznie proszę, tak? Grzecznie. Bo możemy nie tylko zagłodzić, ale zniszczyć. Nie. I do takiej wojny Polska powinna się przygotowywać. Do takiej wojny potrzeba na skrzydłach Szwecji i Ukrainy. Dlatego, że Ukraina będąca w wojnie będzie zainteresowana dołączeniem do takiej wojny na naszą rzecz. Na naszą rzecz. Nie. Ukraińcy na przykład postulują, uważają teraz, że punktem ciężkości Rosji jest jeszcze co innego, że trzeba masowymi rakietami balistycznymi, bo twierdzą, że obrona Moskwy i Petersburga jest może być przesaturowana atakami balistycznymi, a nie innymi. Niszczenie centrum tego przekonania w Moskwie, że Putin trzyma tą władzę i Rosjanie są potężni, czyli masowe bombardowania pociskami balistycznymi Moskwy. I Ukraińcy zmierzają w tym kierunku technologicznie i jeżeli wszystko im pójdzie zgodnie z planem, to podejrzewam, że od lata będą bombardowania balistyką Moskwy. Tak? I że to według nich złamie, bo w centrum jest Putinie, tak? To znaczy, że punktem ciężkości jest Putin i całe przeciwieństwie do Imperium Sowieckiego, gdzie było politbiuro i kolektywizm biurokracji, gdzie ta władza była rozłożona. I były uważankowe imperium, gdzie Ukraina robiła duże rzeczy, czy Białoruś, czy NRD dostarczał maszyny precyzyjne. Rosja jest skupiona na tym oligarchiczno-autorytarnym systemie władzy wokół Putina i jego kameryli. Jeżeli takie klęski plus przekonanie o nieskuteczności może obalić tak jak cara Mikołaja, tak, drugiego i ten cały system dworski, że się to może rozpaść. Tak uważają Ukraińcy, ja nie wiem. Historycznie jest bardzo trudno znaleźć punkt ciężkości Rosji. To znaczy Napoleonowi się nie udało, Hitlerowi się nie udało dobrze odnaleźć tego punktu ciężkości. Amerykanom się udało chyba w zimnej wojnie, w tej takiej niewybuchłej wojnie, rozciągnąć po liniach etnicznych i gospodarczych Związek Sowiecki. Udało się też moim zdaniem Niemcom w latach 16-17 na froncie wschodnim w czasie I wojny światowej, czyli przemiał fizyczny, jedna trzecia armii rosyjskiej znalazła się w piachu wskutek wielkich ofensyw i przewagi technologicznej armii niemieckiej, zwłaszcza w artylerii, czyli takiego przemiału fizycznego oraz zasadzenia rewolucji. Znaczy jak się pojawił chaos polityczny, to tam wsadzili jeszcze Lenina i prawda, zrobili regime change tak zwany, tak? Regime change Niemcy, tak jak Trump chciał zrobić w Iranie. No i chodzi o to, że tradycyjnie w Rosji ciężko jest znaleźć tę ciężkości, którą pokonuje. I to jest zadanie intelektualne dla nas. Tym się powinniśmy martwić. Natomiast naszym punktem I pod to szykować te wszystkie zdolności, od służby wywiadu wojskowego, od operacji dalekiej ręki, od zdolności uderzeniowych, od operacji wobec Królewca, od logistyki pod to pociągniętej, od blokady morskiej, systemy morskie do blokady morskiej, tak, systemy powietrzne do wygrania bitwy powietrznej, jak Królewiec, gdy Rosjanie mają rozciągnięty z zasięgiem albo z Białorusi, prawda, z wytrzymaniem pojedynku salwowego. To są zadania dla Wojska Polskiego oraz musimy również przemyśleć, jak zrobić off-ramp, czyli w pewnym momencie powiedzieć, dobra, koniec, wygraliśmy, pa, nara, i żeby świat uznał, że wygraliśmy. I do tego potrzebujemy wykorzystać Amerykanów, zinstrumentalizować ich poprzez to, że się wystraszą, że może być groźba jądrowa i tutaj będzie lipa trochę, że i ich wciągnąć do umiędzynarodowienia tej sytuacji, wciągnąć ich poprzez własną kontrolę eskalacji i wciągnięcie ich i użycie ich do tego, żeby wynegocjowali za nas, że Polacy wygrali. I na przykład Kaliningrad jest zdemilitaryzowany, zdenuklearyzowany, a w ogóle jest wolnym miastem. Wolnym miastem na zasadach międzynarodowych, bo stanowił straszne zarzewie konfliktu. A za 50 lat może być w ogóle celny z Polską. I w ogóle możemy zasiedlać to ludźmi, jest otwarty na nasze przepływy strategiczne, czyli na ludzi, małżeństwa, na to, że możemy tam inwestować i tak dalej. Może w pewnym momencie Królewiec będzie w Polsce za 50 lat, w sposób naturalny, jak Tajwan w Chinach. I do tego nam potrzebne są wydawanie tych pieniędzy, zresztą można by dużo mniej, a nie wydawanie na co? Na to, żeby był jakiś tam bataliony, brygady, nie wiadomo do czego służące, bez ładu i bez składu. No, do czego one miałyby służyć? Nie wiem. Odpowiedzą ci krytycy, no Jacek, bo ty nie znasz planów ewentualnościowych na to. Ja pokażę tak. Tak, plany ewentualnościowe na to, na wypadek wojny z Rosją, proszę. Bądźmy poważni z transportem z zachodu, gdzie są te bataliony, gdzie są te składy, gdzie są ci ludzie i my mamy swoją rolę w planach ewentualnościowych, czyli hokus pokus rzucony, bo oni znają tajne dokumenta. Mówię jeszcze raz, tu mi czołg jedzie po prostu. Tu mi czołg jedzie po prostu. Nic, no, powiedziałem, co o tym myślę, przy czym uderzenia w Moskwę są ryzykiem, bo Rosjanie rzeczywiście mogą wtedy zacząć myśleć o użyciu broni atomowej, tak? Czując się zagrożeni. Nie wiem, no to nikt tego nie ćwiczył. No, na tym polega trudność. Trudność w punkcie ciężkości. Ukraińcy myśleli, że niszczenie przemysłu rafineryjnego i przesyłowego surowców, no Rosjanie naprawiają, radzą sobie, chociaż mają niszczone. W tym daleko, prawda? Ukraińcy sobie opracowali metodę niszczenia tego, no ale Rosjanie nie pękają. No. Trudno jest Rosjan złapać, tak? Z opuszczonymi gaciami i wygrać wojnę, tak? Sankcje miały ich złamać, nie wiem, czy pamiętasz, tak? Ekonomicznie, no nie złamały, tak?
Najważniejsze to jest, Jacku, tak, żeby podsumować to, że trzeba po prostu uniknąć wojny. No, trzeba zbudować takie siły, czyli w ramach hasła trumpowskiego pokój przez siłę, żeby po prostu Rosja wiedziała, że jest tak podwyższona stawka ryzyka, że żadnej wojny nie będzie. I tego sobie wszyscy życzmy, żeby nasi decydenci wiedzieli, jaka armia, może inaczej, pozyskanie jakich zdolności odstraszy Rosję od ataku na nas.
Już ostatnie zdanie. I uważam, że to, co zademonstrowałem, demonstracja zdolności blokady morskiej Królewca, wytrzymania pojedynku salwowego, sojusz z Ukrainą i Szwecją, obecność wojsk polskich na Litwie, tak zwany ping effect na Białorusi, zademonstrowana na poligonach, i Rosjanie to obserwują, zdolność do wygrania bitwy lądowej o przesmyk suwalski oraz o to połączenie zajęcia Grodna ewentualnego. Wystarczająco powie Rosjanom, wiecie, nie damy rady. Dokładnie. I ten budujesz pokój. A jak wydajemy na bezdurno, nie wiadomo po co, wierzymy w wiarygodność amerykańską, której nie ma, a Rosjanie z nimi rozmawiają i Amerykanie robią to, co robią ustami Trumpa i tak dalej, to jesteśmy pierwsi do zademonstrowania, bo Polacy jako ostatni nie zrozumieją, że nie ma tej wiarygodności. W związku z tym nic, tylko jak Nietzsche mówił, kopnąć, żeby się przewróciło, i pięknie się nadają na pokazówkę. Tak? Zwłaszcza, że nie mają realnej zdolności do wojny dronowej i takich rzeczy, jeśli nie wiadomo, do czego przygotowują. To jest akurat niebezpieczne.
Amen. Moim i Państwa gościem był Jacek Bartosiak, szef Strategy and Future. Jacku, bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że nasi politycy słuchali naszej rozmowy, wyciągną wnioski z wojen na Ukrainie i teraz w Iranie i ustawią tak siły zbrojne Polski, żeby odstraszyć napastnika potencjalnego. I teraz tak, jeżeli macie niedosyt, a macie na pewno, to śledźcie Strategy and Future, którym kieruje Jacek, i oczywiście czytajcie książki naszego dzisiejszego gościa na czele z super bestsellerem Oczy Szeroko Otwarte. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, dziękuję Piotrze, dziękuję Państwu.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Specjalny kciuk dla naszego partnera dzisiejszego, czyli sieci VPN Surfshark. Bardzo Państwu polecam. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie, w dzisiejszych czasach szczególnie. I teraz tak, nie ma żadnego limitu urządzeń i dla naszych widzów, widzów historii realnej jest specjalna oferta, wyjątkowo niska cena i 4 miesiące gratis. Wystarczy skorzystać z linku serwszak.com/historiarealna. Bardzo Państwu dziękuję za całe wsparcie, za wszystkie lajki, suby, komentarze. To naprawdę duża pomoc dla naszego kanału i dziękuję patronom z Patronite i z YouTube'a oraz tym widzom, którzy nas wspierają na porannych live'ach o 12:00 cegiełkami, czyli donate'ami. To dzięki Wam zachowujemy niezależność i dzięki Wam możemy spokojnie pracować i się nie autocenzurować. To jest okładka Polaków mojej nowej książki, Opowieści niepoprawne politycznie, już 7. część. Kolejna odsłona walki historii realną z polityką historyczną. Bardzo polecam książkę i każdy egzemplarz, który kupicie w księgarni internetowej historiarealna.pl zostanie przeze mnie podpisany. Premiera książki 16 czerwca, ale jak tylko przyjdzie z drukarni, to podpisuję i wysyłamy. Bardzo, bardzo Państwu polecam Polaków. Będzie mi miło, jeżeli kupicie. Partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple i przypominam, że jest kod rabatowy HR100, 100 zł rabatu. Wszystkie szczegóły o promocji znajdziecie w opisie pod tym filmem. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. I z okazji 11 urodzin Pomelo jest też fantastyczna promocja dla widzów. Wszystkie szczegóły o tej promocji znajdziecie w opisie pod tym filmem. Tam też znajdziecie kod rabatowy. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.